Z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 16 od wiersza 13. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawił ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, związane będzie w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok, począł robić mu wyrzuty: panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Oto słowo Pańskie.
Dlaczego Jezus po półrocznej działalności udaje się w okolice Cezarei Filipowej? Dlaczego udaje się aż tam? Bo od Jeziora Galilejskiego na północ trzeba było pokonać 40 kilometrów, żeby dotrzeć do Cezarei Filipowej. 40 kilometrów. To jest spora trasa jak marszruta. Musiały być jakieś bardzo ważne racje, dlaczego Jezus poszedł z apostołami aż tam. Otóż dlatego, że tam w Cezarei Filipowej była zewnętrzna sceneria bardzo korzystna dla Jezusa, żeby dokonać korekty pojęcia Mesjasza, korekty zbawiania świata, żeby dokonać przełomu w myśleniu, w pójściu za Jezusem apostołów, żeby im powiedzieć: takiego Mesjasza, za którym wy idziecie, a idziecie za mną jako Mesjaszem, nie będzie. Nie będzie tak. Nie będzie takiego Mesjasza, na którego czeka Izrael. Otóż Cezarea Filipowa to była miejscowość położona u źródeł gór spod których wypływał Jordan. Bardzo urokliwe miejsce, przepiękne miejsce. I tam już mieszkańcy Syrii budowali sporo świątyń na cześć swoich bogów. Tam też Herod Wielki wybudował na wzgórzu nad tą skałą, z której wypływał Jordan, wybudował świątynię na cześć Cezara Augusta, żeby mu podziękować, że mu powierzył tak duży teren ze swego imperium, gdzie on mógł królować. Swoiste wotum dziękczynne Cezarowi Augustowi jako Bogu. Jako Bogu. Cezara Filipowa, ponieważ później syn Heroda Wielkiego, Filip, tę miejscowość przemianował, nazwał Cezareą Filipową, bo odnowił to, że tak powiem, to sanktuarium na cześć Cezara Augusta. Przez to też uczcił Imperium Rzymskie. Jezus, wyprowadzając tam apostołów, zilustrował im: i naród wybrany, i wy czekacie na Mesjasza, który by przerósł Cezara Augusta, który podbił ogromną ilość świata. Czekacie na takiego super Cezara, który by wszystkich pokonał, dał wam władzę, dał wam bogactwa tego świata, sławę. Otóż jesteście bałwochwalcami, przez to Jezus powiedział do apostołów. Macie serca bałwochwalcze i pod pojęcie Boga, który stał się człowiekiem, wprowadzacie bałwochwalcze treści. Treści, których Bóg jako Bóg nie może zrealizować, bo Bóg nie może na kolana padać przed stworzeniem. Takiego Mesjasza nie będzie. Ja nie jestem takim Mesjaszem. Jezus tę korektę rozpoczął od pytań, do jakich wniosków doszli ludzie, doświadczając we mnie Boga przez półtora roku. Wnioski, które, do których ludzie doszli, były bardzo kiepskie, bardzo mizerne. Nikt o Jezusie nie powiedział, że to jest Mesjasz. Tylko wymieniali te postaci ze Starego Testamentu, które w sposób szczególny zapowiadały Mesjasza. Bo to było dogmatem dla Izraela. Wiadomo, jeżeli Mesjasz, to polityczny, który gonią da popalić, no i oczywiście wyniesie pod niebiosa naród, potomstwo Abrahama. Kiepskie były wnioski. Czyli serca tych ludzi, wśród których on dokonywał znaków bożych, mesjańskich, w dalszym ciągu są przeniknięte bałwochwalstwem wartości tego świata. Okazało się, Jezus mówi: nie ogłaszajcie mnie jako Mesjasza, ponieważ Jezus, za którym garnęły się tłumy, był stale śledzony i przez wywiad Herodów, synów Heroda, i przez Rzymian, bo podejrzewali, że on może w pewnym momencie ogłosić się Mesjaszem, rzecz jasna polityczna. Dlatego Jezus, dokonując znaków mesjańskich, uzdrawiając, mówił: milcz, milcz. A jeżeli ktoś nie zachował milczenie, to Jezus od razu uciekał na pustynię, żeby entuzjazm wygasł. Serca Izraelitów, serca apostołów były trędowate trądem kultu wartości doczesnych. Trędowate. Zarażone trądem, że być zbawionym to mieć tutaj wspaniałą, doczesną rzeczywistość. A wy za kogo mnie uważacie? Oczywiście, chwila milczenia, ciszy, jaką dać tu odpowiedź, Piotr wszystkich wyprzedza. Jezus mu wyjaśnia: Piotrze, to, że nazwałeś mnie Synem Bożym, Bogiem, który stał się człowiekiem, to ci mój Ojciec wlał w głębiny Twego ducha. Ta oczywistość ci wlał. To ci dał, to ty do tych wniosków nie doszedłeś. To światło ci wlał Bóg Ojciec. I oczywiście mówi mu od razu o Jego roli w przyszłości. Ty będziesz skałą. Izrael jeszcze cały czas buduje na piasku. Ty będziesz skałą. W przyszłości okaże się, że tą skałą będzie miłość Chrystusa Zmartwychwstałego, miłość krzyża. I ona jest jedynie pewna, ponieważ tylko nad tą miłością z krzyża pochylił się Bóg Ojciec, przenikając Jezusa jako Baranka Bożego w zmartwychwstaniu, przebóstwiając Go, utożsamiając się z Nim. Ty będziesz skałą. Na tej skale zbuduję mój Kościół. Czyli tyle Kościoła w Kościele, ile krzyża chwalebnego. Tyle dzisiaj Kościoła w Kościele, ile życia tajemnicą krzyża. Tylko Jezus Chrystus jako człowiek w krzyżu nie był bałwochwalcą swego obecnego życia, swego dobrego imienia. Tylko Jezus w rodzinie ludzkiej nie był bałwochwalcą. Oczywiście my dodamy i Maryja. Nie rozgłaszajcie tego, ponieważ szatan podłożył pod pojęcie Mesjasza nie treści zgodne z Biblią, tylko wy, ignorując Biblię, Pismo Święte, podłożyliście treści własnych pragnień, bardzo chore, bardzo trendowate. Ponieważ ten świat w imię posiadania, dóbr, w imię władzy, w imię sławy, w tym świecie ludzie bardziej przypominają zwierzęta, które walczą o większy ochłap terenu, władzy, sławy. Ludzie bardziej przypominają zwierzęta. A wy macie być dziećmi Ojca. Nie rozgłaszajcie, ponieważ Izraelici noszą w sobie chorobę. Są jakby każdy z nich naładowany ładunkiem wybuchowym. Może spowodować niepotrzebny pożar. I odtąd Jezus zaczyna dokonywać korekty. Idę do Jerozolimy za 1,5 roku. Dokona się tajemnica, która wstrząśnie wami. Tam będę Barankiem Bożym. Tam będzie się dokonywało zbawienie zgodnie z tym, co było zapowiedziane w Egipcie, co widział Abraham na górze Moria, co widzieliście w Egipcie, że niewinne dzieci pierworodne wzięły na siebie zło, a was przed gniewem Bożym, przed waszym bałwochwalstwem uratowała krew niewinnego baranka. To była zapowiedź, jak będzie zbawiony świat, że Jezus nie będzie dotykał objawów zła, tylko dotknie głębin ducha ludzkiego, żeby tam uobecnić mądrość i moc krzyża, że każda inna forma zbawienia jest kontynuacją mitu Syzyfa, uciechą szatana. Idę do Jerozolimy, żeby być złożony w ofierze, ponieważ Izraelici, patrioci miłujący ojczyznę, wybrał zemstę na mnie, że ich zawiodłem. Jeśli Piotr krzyknął: Panie, nigdy, nigdy, to nie tylko z miłości do Jezusa, fałszywej miłości zresztą, to nie tylko w imię tego, no to skoro tak, to my będziemy bankrutami, idąc za Tobą. Ale Piotr przede wszystkim chciał powiedzieć: Cały Izrael od stuleci, od czasów Dawida czeka na takiego Mesjasza. Nigdy. Panie, nigdy. Piotr w imię miłości ojczyzny i własnego narodu tak krzyknął. Nigdy. Zmierzam do tego, że jeżeli dzisiaj się nie realizuje miłości ojczyzny mądrością i mocą krzyża, to i Jezus dzisiaj nam ma prawo mówić: odejdź ode mnie, szatanie. Że na wielu mszach świętych za ojczyznę nie Jezus to mówił, tylko nikt nie słyszał. Ponieważ po zwycięstwie nad komunistami nic się nie poprawiło. Zwycięzcy rzucili się teraz na siebie jak psy, jak zwierzęta i się gryzą na oczach świata. Na nic się zda zmieniać garnitur trendowatemu. Nowe rządy, nowe władze to nowy garnitur dla człowieka trendowatego, który jest trendowaty i zaraża pychą, egoizmem, bałwochwalstwem. Ten fragment Ewangelii z Mateusza jest jakby tłumaczeniem i rozwinięciem katechezy, która była w Księdze Liczb o Korachu, Datanie i Abiramie. Tam jest zatytułowane bunt przeciw Mojżeszowi. Źle zatytułowany. To był bunt przeciw Bogu Jahwe. Bogu Jahwe, który posługiwał się Mojżeszem i Aaronem. To znowu niezadowolenie szatańskie, ponieważ wychodząc spod Synaju, gdzie Bóg zawarł z nimi przymierze, w gruncie rzeczy oni na Synaju zostawili Boga Jahwe i poszli w pustynię ku ziemi obietnicy sami, bez swoich wnętrzach, bez Boga Jahwe, bez Jego przymierza, bez tych planów, które Bóg im poprzez Mojżesza wykładał, a na pewno Mojżesz nawiązywał do Abrahama. Was będą błogosławione ludy całej ziemi, uratowane ludy całej ziemi. Ich to nie obchodziło. Ich obchodziło to, że oni tutaj nie mają tego, czego ich chciałby chciał. Dlatego tam w tej części Księgi Liczb czytamy o tym, jak Korach przyszedł do namiotu, ale dwóch innych buntowników, Datan i Abiram, nie przyszli. Co więcej, z ogromnym szyderstwem wypowiadali się o tych planach, że rzekomo idą do ziemi opływającej w mleku i miód. Czyli przekreślali plany Boga, Boga Jahwe, z ogromnym szyderstwem. I dlatego powiedzieli: dosyć, nie chcemy. Jedyne rozwiązanie to było to, że ich pochłonęła ziemia. Czyli Bóg stosuje metodę zbawiania w Starym Testamencie, metodę tamy zła, żeby to zło się nie rozprzestrzeniało. Tak jak dzisiaj, jeżeli organizm jakiś chwyci gangrenę, to się amputuje, żeby resztę uratować. Metodą amputacji, metodą tamy Bóg zbawiał w Starym Testamencie. I wiemy, że ta metoda zbawiania nie była ku potępieniu, tak jak wam czytałem z listu do świętego Piotra, interpretację potopu u zarania ludzkości. Że jednych Bóg zbawił w arce, innych przez wody potopu, postawiwszy talizmu, ponieważ oni patrząc na arkę powiedzieli: miał rację, to z powodu naszych grzechów to się dzieje. I dzisiaj też tak Bóg będzie zbawiał. Dlaczego? Dlatego, że również chrześcijanie dzisiaj niby wyszli spod Golgoty, gdzie nowe przymierze im Bóg zaproponował w zmartwychwstałym Chrystusie, nowe życie, źródło, lecząc źródło zła Bogiem, lecząc człowieczeństwo. Wszelka historia tego świata zewnętrzna zaczyna się w sercu człowieka. Jeżeli ono jest chore, trędowate, to tron bałwochwalstwa, chciwości będzie przenikał im politykę. A jeżeli tam zamieszka już Chrystus zmartwychwstały, to taki Kościół miałby moc uzdrawiania stron do tego świata. W Starym Testamencie Bóg zbawia metodą tamy. Jezus, jak mówi Pismo Święte i tradycja Kościoła, po śmierci wstąpił do piekieł, czyli do otchłani, by wyprowadzić te dusze do czyśćca. Teraz możecie rozpocząć czyścić. Ogłaszam wam zbawienie w krzyżu. W Nowym Testamencie Jezus zainiegrował zbawianie metodą Baranka Bożego. Nie bój się wchodzić w śmierć, ponieważ w śmierci czeka ciebie Ojciec z darem swego życia, tak jak na mnie, jako na człowieka. Metodą Baranka Bożego. Zło świata na ciebie będzie spadać, ale nie wolno ci samemu brać tego zła na siebie, ponieważ ja, Chrystus zmartwychwstały, tobie po to zamieszkałem od momentu Chrztu Świętego, żeby spalać to zło. Dlatego zapowiedziałem, powołując Mojżesza, zapowiedziałem nowego Mojżesza, który przeżył obecność Boga w krzaku gorącym, który zapowiadał Chrystusa zmartwychwstałego, że Chrystus zmartwychwstały w nas będzie tym krzakiem gorącym, który będzie spalał wszystko, co na nas włoży ten świat. Grzech tego buntu Koracha, Abirama polegał na tym, że nie wzięli spod Synaju sobą swoje wnętrza, planów Bożych, przymierza. A my dzisiaj też stajemy zawsze w połowie drogi do ziemi obietnicy. Stajemy w połowie drogi. Nie bierzemy z krzyża chwalebnego życia Ojca. W świat polityki nie wnosimy mądrości i mocy krzyża uwalniania tego świata z pychy, z egoizmu, z demona. Uważamy, że dzieło Jezusa Chrystusa jest nieużyteczne tam, gdzie chodzi o miłość ojczyzny, o zbawianie ojczyzny naszej. Nie tak dawno z kimś rozmawiałem, no i musiałem mu to wytknąć, że jeżeli się nie wnosi mądrości, mocy krzyża w świat polityki, w świat miłości ojczyzny, to w gruncie rzeczy uprawia się mit Syzyfa, triumfuje szatan. Stajemy w połowie drogi, gdy chodzi o pewne dziedziny współczesnego świata. Miłość ojczyzny. Opowiadałem wiele lat temu, lat to może za dużo, na tych mszach świętych sobotnich o moim koledze, który pochodził ze Śląska. Ojciec był Polakiem, matka Niemką, a ja on się uważał za Niemca, jakkolwiek jego rodzeństwo z kolei uważało się za Polaków. Ale on tak uważał się za Niemca i tak kochał Niemców, że uważał, że wszystkie obozy koncentracyjne nie istniały, bo Hitler powinien być ogłoszony świętym i że to jest tylko produkt wrogów narodu niemieckiego, komunistów. Zorganizowali Dachau, Majdanek. To wszystko jest ich problem. Nie był w stanie, tak go zaślepiła miłość ojczyzny, w tym wypadku narodu niemieckiego. Ja mu powiedziałem, no to jedź do Niemców, po co tutaj? A ja tutaj jestem potrzebny, bo my jeszcze musimy Polsce coś zabrać. Zakonnik, kapłan, kleryk. Oczywiście po święceniach jeden z prowincjałów sprawił, że go odesłano do Niemiec, bo trwał w miłości ojczyzny. Ale tam mu taką szkołę dali, bo nie wierzyli, że z miłości do Niemców przyjechał, tak jako szpieg, że wrócił do Polski. Tak mamy bałwochwalcze serca na jednym punkcie, najbardziej na punkcie miłości ojczyzny. To jest przerażające. I Jezus został ukrzyżowany i odrzucony przez w imię miłości ojczyzny, że rzekomo nie kochał swojej ojczyzny. Mówię rzeczy twarde, mocne i wielu, którzy będą tego słuchać, zaboli ich, bo dotknę prawdy. I dzisiaj też Jezus musi zbawiać świat metodą Starego Testamentu, metodą tamy, przez kataklizmy, a te kataklizmy są w tej chwili potworne. Przed przyjściem do Was miałem telefon z Australii, gdzie mi mój dawny uczeń powiedział: połowa Australii pod wodą, połowa płonie. Kataklizm. Zbawianie metodą tamy. Ale mamy tak nieuzdrowione Pismem Świętym nasze myślenie, widzenie faktów historii, że nie widzimy w tym Boga. No nieszczęście, po prostu nieszczęście. Nie widzimy w tym miłości Boga. Albo zaczną się zmieniać chrześcijanie, zmieniać pod wpływem Pisma Świętego, wreszcie traktowanego bardzo serio. Albo będziemy zmieniać chrześcijaństwo, wchodząc w łono Kościoła. Albo będą się zmieniać chrześcijanie, albo będzie się zmieniać chrześcijaństwo. Przez 2000 lat, o tym mówi Apokalipsa Świętego Jana Apostoła, że bardziej zmieniało się chrześcijaństwo. Po prostu Kościoła się zmienia. A chrześcijanie uprawiali bałwochwalstwo. Dlatego Jezus mówi: kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój. Niech weźmie ten świat, taki jest, ale bym powiedział ze mną, z tajemnicą, z faktem, że ja przez zmartwychwstanie przyszedłem do Ciebie w Twoim wnętrzu. I tak jak mówi święty proboszcz Vianney Zars, to nie chrześcijanin dźwiga krzyż Chrystusowy, to Chrystus zmartwychwstały chce dźwigać chrześcijanina z jego historii i mnie naśladuje. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę ponieść? Jezus wyraźnie nazywa odejście od krzyża bogochwalstwem. Cały świat jest chwilową wartością. Prawdziwe życie jest związane z naszą duszą nieśmiertelną, która jest stworzona jako brak Ojca, jako brak życia Bożego. Nie jesteśmy stworzeni dla tego świata, tylko jesteśmy stworzeni w tym świecie, żeby wybrać Ojca. Krótko mówiąc, bunt ten z pustyni trwa. Był to bunt przeciwko Bogu Jahwe, bunt z pustyni, bunt Izraela trwa i ten bunt polega na ignorowaniu Jezusa Chrystusa, Jego krzyża. Gdybyśmy zapytali apostołów, co było, jaki moment był najcięższy, najbardziej drastyczny, gdy poszli za Jezusem, to by powiedział: no, pod Cezareą Filipową. To co myśmy zrobili? Jezus od tego momentu zaczyna unikać publicznej działalności wśród ludu, tylko zajmuje się apostołami, żeby ich przygotować na ten największy cud wszechczasów. I będziemy to też obserwować w Księdze Liczb, że po tym buncie przyjdzie katecheza o skale, o wężu, na palu, o Balaamie, który nie skorzystał, że miał poznanie czterech Ewangelii. I dziś apostołowie, nie tylko apostołowie, mam nadzieję, że ci buntownicy z pustyni, z nieba, patrzą, słuchają tego, co ja mówię. Patrzą ze zgrozą na nas, na naszą wiarę, na nasze chrześcijaństwo. I Piotr by powiedział: Panie, koniecznie idź, idź i ratuj ten świat. Bo z czym my byśmy poszli po Twoim zmartwychwstaniu? Z czym my byśmy poszli w ten świat? Ja nieraz, jak mam trudne przypadki, trudne rozmowy po spotkaniu, mówię: Jezu, co ja bym tym ludziom powiedział, dał, gdyby nie Twój krzyż? Co ja mógłbym im dać? Nic. Rozpacz. Ale jeżeli zaistniał krzyż chwalebny, zmartwychwstanie, to mogę godzinami mówić. Zawsze to samo. Bo na szczytach prawdy piękna jest prostota. Jedna melodia, która będzie naszym niebem. Czego sobie i wam życzę. Amen.